Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jako że już mamy po 10, znaczy powiedzmy sobie po 8 nawet, bo to 8, zaczynają się spływać te dane właśnie dotyczące handlu zagranicznego. No więc właśnie zaczynam dane makroekonomiczne, omawiać dane makroekonomiczne za lipiec w Chinach kontynentalnych dotyczące właśnie handlu zagranicznego. Pierwsza wartość to bilans. Właściwie powinno się to na końcu robić, no ale ja jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności robię to na początku. Zawsze niech tak zostanie. Proszę Państwa, bilans handlu jest zupełnie przyzwoity. No, powiedziałbym nawet jeden z największych w 2016 roku. Jeśli tak przyglądam się wartościom, no to jest drugi największy w 2016 po styczniowym. Albowiem za lipiec bilans handlu zagranicznego wyniósł 342,8 miliarda juanów. W przeliczeniu dolarowym to będzie 51,45 miliarda dolarów. Więc z jednej strony można powiedzieć, że jest nieźle. Powiedziałbym zupełnie przyzwoicie. No ale to jak powiedziałem, dobrze by było, gdyby te wartości składające się na bilans, czyli eksport i import, bo od eksportu odejmuje się import, a były jakby no, na trochę innym poziomie niż są. Więc ten bilans znaczy jest wartością bardzo pozytywną, wysoka wartość tego bilansu, no ale elementy składające się na ten bilans nie powalają, delikatnie mówiąc. No i właśnie, teraz będę mówił o eksporcie. I teraz, jako że od dłuższego czasu już tak to robię, tak to przedstawiam, w chińskim, a w swoim blogu Chiny Widziane z Daleka, gdzie publikuję te wartości makroekonomiczne i zachęcam Państwa do przyglądnięcia się im. No więc tutaj od początku roku eksport podaję denominowany w RMB, bo uważam, że nie powinno być inaczej. W końcu to są Chiny, a nie Ameryka, aczkolwiek w nawiasie podaje liczby, podaje wzrosty, a wzrosty rok do roku również w dolarach. No więc jak to wygląda w przypadku eksportu? Wartość rok do roku wzrosła o 2,9%, czyli eksport wzrósł 2,9%. Denominowany w RMB. Natomiast denominowany w dolarach amerykańskich spadł o 4,4%. Jest to związane z wartościami jednego stosunku do drugiego. Jednej waluty w stosunku do drugiej. Jak to się ma do tego, co było poprzednio? No więc no, nie powala to. Nie. Nic z tych rzeczy. Za czerwiec ta wartość eksportu, wzrost eksportu wynosił 1,3%. Cały czas, pamiętajcie Państwo, denominowany w RMB. A za maj 1,2%. No i tutaj niby idzie do przodu, prawda? Idzie do góry. Bardzo marnie, ale idzie do góry. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że za, ja na początku roku w ogóle nie liczę, bo to była zwariowana sytuacja. Później po początku roku nie liczę, bo zwariowana sytuacja, dlatego że tuż przed i tuż po księżycowym nowym roku wszystko w Chinach staje na głowie. A już na pewno eksport. Po prostu a firmy, proszę nie zapomnieć o tym, że przez gdzieś około 2 tygodni w miesiącu, w którym ma miejsce tydzień, minimum tydzień po i tydzień przed, produkcja zamiera. No więc to nie jest normalne. To nie jest normalna sytuacja. U nas nic podobnego się nie dzieje. Więc na nas to jest trudne do zrozumienia, ale tam tak jest. No. Więc tydzień po i tydzień przed wszystko naprzód zamiera, a później się odradza jak Feniks z popiołów, ale to odradzanie też jest takie dziwne. Znaczy trzeba nadrobić to wszystko, więc na wariata lecą, no i stąd wartości, bardzo duże wartości dodatnie, no ale później wszystko zamiera i na przykład już, o ile za marzec był wzrost 18,7, to już za kwiecień wzrost tylko 4,1, no a za maj, jak już powiedziałem, 1,2. Słuchaj, znaczy nie wolno, po prostu nie wolno. W Chinach w pierwszej połowie roku, a przynajmniej na pewno w pierwszych 4 miesiącach, nie wolno, znaczy nie wolno, nie wolno. Można robić każdą bzdurę, tylko nie powinno się, jeśli odpowiedzialnym, analitykiem odpowiedzialnym, to nie wolno podejmować, znaczy mówić o wartościach z pierwszej połowy roku, jakby to było, jakby one pokazywały jakby całą prawdę. Nie, to nie jest nic podobnego. Myślę, że właśnie dopiero od maja, czyli od maja w górę, od maja teraz, do teraz i coraz i do końca roku, tu będziemy mieli sytuację jasną. Na jakiej wysokości ukształtuje się ten eksport. Wzrost z 1,2 przez 1,3 do 2,9 w tej chwili sugeruje, że być może coś się tam zmieni, aczkolwiek ja bym bardziej optował za tym, że ten wzrost w MB raczej jest związany z relacjami RMB do dolara. Kolejna import. Tutaj sytuacja, dosłownie roller coaster. A w tej chwili, czyli za lipiec, wartość importu spadła o minus 5,7% liczone rocznie, oczywiście denominowany w RMB. Natomiast liczony w dolarach amerykańskich spadek o 12,5%. Z tym, że cały czas teraz będę już mówił tylko i wyłącznie o RMB, o denominowanych w RMB wartościach. Otóż za lipiec minus 5,7, za czerwiec minus 2,3, za kwiecień plus 5,1, za maj 5,1, za kwiecień minus 5,7, za marzec minus 1,7, za luty minus 8, a za styczeń minus 14. No. A tego początku roku, jak mówię, nigdy nie biorę poważnie. Znaczy nie biorę sobie za bardzo do serca. Może nie tyle poważnie, niepoważnie, co nie biorę sobie do serca. Zaczynam przyglądanie się od maja, od kwietnia. No i właśnie ten kwiecień, minus 5,7. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Później maj plus 5,1. To też jakaś taka dziwna sytuacja. Aż o 10 punktów procentowych wzrost. Później znowu spadek do minus 2,3 za czerwiec. Teraz minus 5,7. Czyli znowu spadek. A co można na ten temat powiedzieć? Pan Wang Dentong, zastępca dyrektora generalnego w Ministerstwie handlu i szef Wydziału Handlu Zagranicznego powiedział, że perspektywy handlu zagranicznego przez cały rok nie są optymistyczne ze względu na wyższe koszty operacyjne, utratę zleceń produkcyjnych, zmniejszenie zatrudnienia oraz rosnące tarcia w handlu międzynarodowym. Ja bym najchętniej rozebrał to na czynniki pierwsze, ponieważ to są ważne, o ważnych rzeczach powiedział. Żałuję niestety, że żaden z tych dziennikarzy, znaczy ten dziennikarz, który relacjonuje tą sprawę w Dzienniku Ludowym, bo to jest Dziennik Ludowy i artykuł import spada o 5,7% w lipcu, a eksport rośnie. Ale nie, przepraszam, to jest, a przedruk z China Daily. No w każdym razie ten dziennikarz jakby nie zająknął się na temat tego, co to wszystko oznacza. Znaczy nie wziął pod lupę te koszty operacyjne, utrata zleceń produkcyjnych, zatrudnienie, rosnące tarcia w handlu międzynarodowym. No aż by się prosiło, prawda? No ale skoro on nie wziął tego pod lupę, no to jak to, co ja mam mówić? Ja oczywiście na temat każdego z tych elementów mogę coś powiedzieć, bo w kosztach operacyjnych handlu zagranicznego będą umieszczone wszystkie koszty fabryk, które, a nie tylko fabryk. Wszystkie koszty związane z handlem zagranicznym, a więc koszty na miejscu, czyli właśnie koszty fabryk, a więc wzrost kosztów opłat różnego typu, wzrost kosztów siły roboczej, a wzrost na... Ja nie wiem, jak wygląda Baltic Index. No, ten Baltic Index to jest... Ta nazwa jest stara, ale i nie dotyczy tylko Bałtyku. Baltic Index to jest indeks frachtów, cen frachtów. A ja myślę, że powoli ten indeks rośnie, czyli innymi słowy maleją ceny frachtów. A więc to oczywiście dla eksporterów to jest dobra wiadomość, natomiast po stronie kosztów są to, co on powiedział, utrata zleceń produkcyjnych, to jest w zasadzie najważniejsze. Jeśli popyt jest jakby wynikiem popytu. Jeśli popyt gdzieś w Afryce, czy gdzieś w Ameryce Południowej, czy wszystko jedno w Malezji, obojętne gdzie, maleje, no to zmniejsza się zapotrzebowanie. No, do fabryk idą sygnały, potrzeba będzie mniej i mniej, i coraz mniej, i coraz mniej. No więc właśnie utrata zleceń produkcyjnych. A rosnące tarcia w handlu międzynarodowym, no chociażby sprawa stali, która to sprawa jest no na porządku dziennym od kilku miesięcy i pewnie szybko się nie zmieni. I teraz tak, z kolei pan Yu, wiceprezes do spraw WTO w firmie konsultingowej w Szanghaju, powiedział, że ponieważ rynki zewnętrzne nie będą zasadniczo poprawiać się do końca tego roku, czyli ich popyt, a nie będzie się poprawiać, czyli o czym mówiłem przed chwilą, Chiny muszą przyspieszyć restrukturyzację handlu i wartości regionalnych łańcuchów, w tym rozszerzyć globalne wykorzystanie swojej waluty i ułatwić handel regionalny poprzez większą ilość umów o wolnym handlu i programów komunikacyjnych. No i to jest właśnie to, co jest niezwykle istotne, bo ten pan mówi o, bardzo mądrze zresztą, bardzo, bardzo mądrze, powiedział o przyspieszeniu restrukturyzacji handlu, czyli o zmianie, o restrukturyzacji, o restrukturyzacji handlu zagranicznego, czyli zmianie, polepszeniu warunków na każdym etapie jego realizacji. To jest niezwykle trudne, ale to jest konieczne. Zmiana kosztów, zmniejszenie kosztów produkcji, zmniejszenie, no właśnie, kosztów produkcji. Teraz łańcuch regionalny. To jest coś, co, w czym Chińczycy naprawdę są świetni. I myślę, że jednym z powodów, dla których są fabryką świata, o czym mówiłem wielokrotnie, już dawno temu, i pozostaną tą fabryką świata jeszcze przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Myślę, że nikt mi tego nie odbierze. W każdym razie trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś tego dokonał. Jest właśnie łańcuch regionalny, łańcuch dostawców. To, tutaj pod tym pojęciem można rozumieć bardzo wiele elementów, bo można rozumieć na przykład to, że pierwszy wariant to jest taki, że rozumiemy pod tym regionalny, chiński regionalny łańcuch. To znaczy, że na jakiś produkt finalny składają się firmy chińskie z jednego miejsca, z jednego, powiedzmy sobie, z jednej prowincji lub z jednego regionu, lub jednego, no w każdym razie niedaleko siebie leżące, tak aby zmniejszyć koszty na przykład transportu. A gdyby tu mówić o innym aspekcie, o tym drugim aspekcie tej regionalizacji, to można pomyśleć o takim rozwiązaniu, że i to również jest możliwe, że o tym myślał ten poeta tym razem, że on myślał o tym, aby na przykład w Wietnamie, w Malezji, w Korei Południowej, czy gdzieś tam jeszcze indziej, w Chinach oczywiście również, stworzyć łańcuch dostawców i związać ich ze sobą. Wtedy produkt końcowy, który na przykład jest robiony w Chinach, a ma łatwiejszy dostęp do rynków tych krajów, z których pochodzą komponenty. Prawda? No właśnie. A to tyle, jeśli chodzi o tę wartość, wartość łańcucha regionalnego. Kolejna sprawa, globalne wykorzystanie waluty. No tutaj mamy sytuację nie do pozazdroszczenia, bo od kilku miesięcy, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, nie publikuję Renminbi Global Index Banku Standard Chartered. Z bardzo prostego powodu. Oni tego nie podają. Znaczy ja będę musiał zaglądać na ich stronę, bo już miesiąc zaglądałem, nie było nic. Nie słyszałem nic, znaczy, no nie mieli powodu, żeby mi mówić, dlaczego zaprzestali produkcji tego indeksu, ale nie. Więc nie wiem, jak sytuacja wygląda z tym indeksem, ale globalne wykorzystanie waluty RMB to jest rzecz niezwykle ważna. No i ostatni element, ułatwienia handlu regionalnego poprzez większą liczbę umów o wolnym handlu i programów komunikacyjnych. No tak, tylko że to wszystko się zgadza, tylko że chodzi o to, żeby jednak coś takiego zrobić, potrzebne są lata. To nie zrobi się z poniedziałku na wtorek, ani z miesiąca na miesiąc. Niestety nie. To są potrzebne lata do tego. No i tak to wygląda. Teraz jeśli chodzi jeszcze o handel z poszczególnymi dużymi odbiorcami. Wymiana handlowa z USA, drugim największym partnerem handlowym, spadła o 4,8% rok do roku, w okresie od stycznia do lipca. Natomiast w tym samym okresie z ASEANem, trzecim co do wielkości partnerem handlowym, spadła o 2,2%. Handel z Unią Europejską wzrósł największym partnerem handlowym Chin, wzrósł o 1,8% rok do roku w ciągu pierwszych 7 miesięcy, jak powiedziałem. Tak, proszę Państwa, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.